Polska doktryna obronna. Od bezruchu elit do strategii. Od lat polskie elity polityczne przypominają kapitana, który kurczowo trzyma się linii brzegowej, panicznie bojąc się otwartego oceanu. Reakcja na uderzenie fali przychodzi im z łatwością. Zwołują konferencje, wysyłają apele, powołują komisje. Gorzej z przewidywaniem, skąd ta fala w ogóle nadejdzie. Zamiast przyjąć rolę architekta przyszłości, wolą bezpieczną pozycję komentatora teraźniejszości. Ten paraliż nie jest jednak wyłącznie kwestią osobistych słabości, lecz skutkiem atrofii myślenia strategicznego. 3 dekady geopolitycznej pauzy, od upadku muru berlińskiego po inwazję na Ukrainę, utrwaliły przekonanie, że bezpieczeństwo jest darem. Pakietem dostarczanym przez Stany Zjednoczone, Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego i Unię Europejską. Taki komfort rozleniwił instytucje i skutecznie rozbroił wyobraźnię. Bierność ma swój wymiar instytucjonalny, który z chirurgiczną precyzją obnaża styk cywilnej kontroli nad wojskiem. Konstytucja i ustawa o obronie ojczyzny zaprojektowały model tzw. podwójnego klucza. W tym modelu prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, lecz w czasie pokoju sprawuje tę władzę za pośrednictwem ministra obrony narodowej. To prezydent na wniosek ministra obrony narodowej zatwierdza kierunki rozwoju armii i mianuje kluczowych dowódców. Na papierze konstrukcja jest przejrzysta. W praktyce stanowi gotową macierz tarć między ośrodkiem prezydenckim a rządem. Gdy rytm decyzji operacyjnych, dyktowany przez ministerstwo, rozmija się z rytmem decyzji sygnałowych płynących z Pałacu Prezydenckiego, cały system zaczyna pracować na jałowym biegu. Każda istotniejsza sprawa, od awansów generalskich po plany gotowości, musi być wykuwana w doraźnym, politycznym trybie. Obserwujemy przy tym klasyczny spór o prymat. Prezydent akcentuje swoją rolę zwierzchnika i wagę Forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd z kolei podkreśla sprawczość wykonawczą i łańcuch decyzyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Oba wątki są prawdziwe, lecz dopiero ich synchronizacja tworzy wiarygodny sygnał strategiczny. W polskich realiach każdy dysonans brzmi głośniej niż melodia. Dlatego potrzebujemy reguły jednego głosu. Jeśli nie potrafimy mieć jednego decydenta, miejmy przynajmniej jeden komunikat. Inaczej tak zwana mgła wojny zaczyna się w Warszawie, a nie na granicy. Bezwład elit objawia się najboleśniej na styku wielkich zapowiedzi i technicznej procedury. Weźmy projekt znany jako Tarcza Wschodnia, słuszny w założeniach, bo zakłada inżynieryjne wzmocnienie pasa przygranicznego, ale wymagający precyzji prawnego skalpela. W przestrzeni publicznej pojawiła się teza, jakoby projekt nie miał trybu wypłaty odszkodowań. Należy ją sprostować. Mechanizm odszkodowawczy przewidziano od początku. Na papierze wygląda on sprawnie. Wojewoda wydaje decyzję w ciągu 30 dni, a podległa ministerstwu jednostka reguluje należność. Problem nie leży więc w braku trybu, lecz w płytkiej komunikacji i mgle operacyjnej, bo strategia nie rodzi się w orędziach. Doktryna rodzi się w arkuszach kalkulacyjnych, a tam wciąż brakuje odpowiedzi. Jak liczyć wartość? Co z częściowym zajęciem gruntu? Jaki jest realny harmonogram wypłat, a nie tylko decyzji? Państwo ma szkic mechanizmu, ale niedojrzałą praktykę jego stosowania. Jeśli rząd chce, by tarcza była projektem jednoczącym, musi zapewnić pełną jawność wycen, żelazne terminy przelewów oraz realne wsparcie dla gmin. Zanim pójdziemy dalej, uporządkujmy pojęcia, bo to w ich mgle rodzi się strategiczny chaos. Doktryna nie jest zbiorem chwytliwych sloganów. To precyzyjny, normatywny opis użycia siły i innych narzędzi państwa w przewidywalnych warunkach. Instrukcja obsługi wojny. Strategia to perspektywa szersza, spójny plan łączenia środków politycznych, militarnych i gospodarczych w czasie. Na końcu tej triady znajduje się planowanie sił, force design, czyli architektura ludzi, systemów i logistyki. W tej grze Polska przez ostatnią dekadę najwięcej zrobiła w części trzeciej, sporo w drugiej, a najmniej w pierwszej. Mamy imponujące listy zakupów, ale wciąż brakuje nam w pełni spójnego kodu użycia siły na wschodniej flance. Wokół tych braków narosły fundamentalne spory. Najostrzejszy dotyczy serca polskiej doktryny. Czy ma nim pozostać ciężki komponent pancerno-zmechanizowany, czy też należy przesunąć środek ciężkości w stronę rozproszonych efektorów dalekiego zasięgu? Drugi spór toczy się o mobilizację. Czy wracać do poboru, czy wzmacniać komponenty ochotnicze? Trzeci dotyczy odstraszania nuklearnego i tego, jak głęboko uczestniczyć w sojuszniczych mechanizmach nuclear sharing. Wreszcie osobną linią podziału jest dylemat. Interoperacyjność kontra autonomia. Ile systemów budować tak, byśmy byli samosterowni przez tygodnie, nawet gdy sojusznicze węzły są przeciążone? Każdy szkielet polskiej doktryny musi opierać się na teorii zwycięstwa, inaczej pozostaje listą życzeń. W naszej części Europy zwycięstwo nie polega na zatknięciu flagi na Kremlu. Polega na czymś znacznie subtelniejszym. Na takiej rekonfiguracji kalkulacji w głowach decydentów w Moskwie, by ich przekonanie, że agresja się opłaca, pękło i zmieniło się w pewność, że się nie opłaca. To jest istota odstraszania, które działa na dwóch sprzężonych ze sobą silnikach, odmowy i kary. Pierwszy, odstraszanie przez odmowę, to zimny komunikat, nie osiągniesz swoich celów. W praktyce oznacza to architekturę czujników, która oślepia przeciwnika, obronę przeciwlotniczą, która łamie mu impet, oraz manewr wojsk, który kupuje czas. Drugi silnik, odstraszanie przez karę, to brutalna obietnica, jeśli mimo to spróbujesz, stracisz zasoby, których nie odrobisz przez dekadę. To z kolei wymaga zdolności do powtarzalnych uderzeń dalekiego zasięgu w cele o wysokiej wartości, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu kaliningradzkiego jako dźwigni operacyjno-psychologicznej. I właśnie w tym miejscu tak zwana opcja seulska, czyli zdolność do zadania paraliżującego ciosu odwetowego, przestaje być publicystyczną fanaberią. Staje się chłodnym językiem doktryny, to nie jest wymachiwanie szabelką, lecz kluczowy szczebel na drabinie eskalacyjnej. Zachodnia myśl strategiczna widzi obwód kaliningradzki na dwa sposoby. Z jednej strony jako nasyconą twierdzę antydostępową, która ma trzymać organizację Traktatu Północnoatlantyckiego na dystans. Z drugiej, jako wysunięty, lecz operacyjnie kruchy przyczółek. Dla Polski ta dwoistość wymusza racjonalne spojrzenie na odstraszanie przez karę. W swojej pracy Sztuka wojny, Sun Zhi pisał: najwyższą sztuką wojny jest pokonać przeciwnika bez walki. Ta opcja działa tylko wtedy, gdy Rosja uwierzy, że jej użycie będzie dla Polski powtarzalne i relatywnie tanie. Wtedy, i tylko wtedy, nigdy nie trzeba będzie jej używać. Największym zagrożeniem pozostaje chaos w dowodzeniu. Doktryna Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2025 i lata kolejne musi zakładać twardą regułę jednego głosu oraz architekturę rozproszonego dowodzenia. Oznacza to redundantne centra dowodzenia i zdecentralizowany system łączności. Jak pisał Sun Zhi, armia bez jednolitego dowództwa to statek bez steru. W naszych realiach oznacza to, że prezydent i premier muszą mieć wspólny żelazny protokół decyzyjny, a generałowie pewność, że rozkaz nie będzie politycznie podważany. Odstraszanie bez wydolności produkcyjnej jest słowem bez ciała. Uruchomienie polskich mocy wytwórczych amunicji 155 mm wraz z planem budowy trzech nowych fabryk to klasyczny element tzw. wojny przemysłowej. W jej logice tempo ognia staje się zmienną o znaczeniu strategicznym. Podobnie kluczowa jest polonizacja efektorów przeciwdronowych. Bez tych pozornie nudnych fundamentów każda drabina eskalacyjna zacznie się krztusić po kilku tygodniach. Z drugiej strony energia przestała być wyłącznie tematem klimatycznym, stała się twardym parametrem odstraszania. Gdy megawatt jest tani i stabilny, państwo może w warunkach długiego kryzysu utrzymać produkcję, zasilać centra danych i napędzać transport. Dane Instytutu Bruegel są tu bezlitosne. W 2024 roku gaz w Unii Europejskiej był średnio niemal pięciokrotnie droższy niż w Stanach Zjednoczonych, a prąd dla przemysłu około 2,5 raza droższy. To przepaść, która podcina zdolność do długiego wysiłku. Dlatego polski program jądrowy jest integralną częścią strategii obronnej. Obrona cywilna nie jest reliktem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lecz fundamentem odporności. Każda gmina musi mieć gotowy plan ewakuacji, sprawny system dystrybucji wody i zinwentaryzowane schrony. To właśnie ta prozaiczna gotowość daje społeczeństwu pewność, że pierwsze dni kryzysu nie oznaczają chaosu. Społeczeństwo odporne to także społeczeństwo świadome, które nie ulega panice i potrafi reagować na dezinformację. Na koniec, wezwanie. Historia XX wieku pokazała, jak łatwo płomień politycznych namiętności przeradza się w ogień bratobójstwa. W epoce wojny systemowej wystarczy iskra, sabotaż, prowokacja, fake news, aby zamienić wojnę informacyjną w otwarte przesilenie. Dlatego najwyższą racją stanu jest dziś nie tylko inwestycja w armaty, rakiety i atom, ale inwestycja w kulturę polityczną zdolną do wspólnego działania ponad liniami podziałów. Kto tego nie rozumie, ten sam kopie fundamenty pod ruinę, którą inni chętnie obejmą w administrację.